Duch Święty jest nam dany dzisiaj też w słowie, które kieruje do nas Bóg. Jest to słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Drodzy, temat, jaki dzisiaj podejmujemy podczas naszej katechezy, to kontynuacja naszego cyklu katechez z katechizmu Kościoła katolickiego. Ostatnio w zeszłym tygodniu, w piątek, rozpoczęliśmy temat 6 przykazania. To przykazanie brzmi: nie cudzołóż. Rozumienie tego przykazania różni się, i to bardzo, od tego, którym kierowali się w swoim życiu Izraelici. Sam Pan Jezus mówił kiedyś do swoich uczniów w kazaniu na górze: słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Pragniemy przeniknąć myśl Jezusa, by była ona dla nas bardziej zrozumiała. Ostatnio w piątek ojciec Benedykt mówił o pierwszym punkcie tego rozdziału w katechizmie, który brzmi: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I ja dzisiaj pragnę kontynuować ten temat. Skupię się na jednym aspekcie z tego rozdziału, a wyrażonym w punkcie 2. Powołanie do czystości. Jest to punkt 2337. Brzmi on tak. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość, w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego i bolesnego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relacje osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru. Tak brzmi ten punkt. Z pewnością powiecie, że nic nie zrozumieliście z tego, co przeczytałem. Tak jest język teologiczny, hermetyczny, bardzo konkretny i takim językiem został napisany też katechizm, czy są pisane inne dokumenty Kościoła. Ostatnio jeden z głosów naszych słuchaczy właśnie był taki, dlaczego to wszystko jest takie trudne. To jest precyzyjne i dlatego postarajmy się skupić na tym, co te słowa oznaczają dla nas. Dla wyjaśnienia pozwólcie, że w ten dzień taki uroczysty, kiedy też i mamy te tajemnice naszego wyzwolenia, kiedy łączymy się jako jeden naród, kiedy chcemy wzbudzić tego ducha patriotyzmu i takiej tożsamości narodowej, posłużę się jednym tekstem ze Starego Testamentu, fragment Księgi Wyjścia. Dla mnie jest on bardzo obrazowy, żeby zrozumieć właśnie ten punkt katechizmu. Mojżesz ma polecenie od Boga, by zbudował dla niego Arkę Przymierza. Miałoby to być mieszkanie, znak obecności Boga pośród swojego ludu. Mojżesz ma je uczynić ściśle według poleceń Boga. Ma ona być miejscem przebywania Jego, więc powinna być szczególnym takim znakiem. Angażuje do tej budowy cały naród. Wszyscy mają przynosić konkretne materiały dla budowy tego przybytku. I już od 35 rozdziału Księgi Wyjścia możemy o tym przeczytać. 37 rozdział, pierwsze wersety brzmią tak. Potem Besalel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość i wysokość 1,5 łokcia, i pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej 4 pierścienie ze złota i przymocował je do 4 jej rogów. 2 pierścienie do jednego jej boku i 2 pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebłaganie ze szczerego złota, a długość jej wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość 1,5 łokcia. Dlaczego ten tekst wziąłem? Bo on pozwoli nam zrozumieć, co znaczy czystość w pojęciu integracji płciowości w osobie. Być może ktoś, kto słyszy czystość, ma na uwadze brak brudu. Proszki, środki czystości, środki higieny w takim bytowym planie. I to jest prawda, ale czystość, o której mówi nam szóste przykazanie, to jest właśnie integralność osoby, ciała i ducha. To jest dojrzałość, ili innymi słowy, harmonia. Możemy też to rozpatrywać jako brak brudu, mówiąc o osobie. Kiedy mówimy o brudzie, mamy na myśli grzech. Kiedy człowiek pójdzie do spowiedzi, mówi, teraz jestem czysty, mam czyste serce, czyste sumienie, jestem święty. I to jest prawda. Bo czystość powinniśmy rozpatrywać w kategoriach świętości, życia niepokalanego. O jakie życie tutaj tak naprawdę chodzi? Życie niepokalane, czyste to życie w harmonii. To życie w harmonii z całym stworzeniem, które jest dane człowiekowi. Człowiek ma nad stworzeniem panować i królować. Do tego jest powołany. Ma korzystać z niego, ale musi mieć jakąś instrukcję. Musi tę instrukcję poznać. Żeby ją poznać, też trzeba się potrudzić. Poznać, żeby też z niej bardzo dobrze korzystać. Nie ma innej instrukcji, jak ta, którą daje nam sam konstruktor i stwórca. Mówimy tutaj oczywiście o Panu Bogu. Poznanie prawdy o Nim, o Wszechświecie, poznanie natury stworzenia jest kluczem do szczęścia i do przeżywania dobrze życia w czystości. Wszystko, co jest związane z tą instrukcją, w cudzysłowie, i co nie jest z nią związane, co odbiega od niej, czyli co odbiega od natury człowieka, jest po prostu zepsute, nie działa. Rozważając szóste przykazanie, mówimy o tym zepsuciu, bo to będzie wchodziło w termin, którym bardzo często się posługujemy, mówiąc o nieczystości. Ale skupmy się na czystości. Niepokalanym, czystym, świętym jest z pewnością Matka Boża i dlatego wybieram ten fragment mówiący o Arce Przymierza, ponieważ my ją tak nazywamy. Litania loretańska, którą tak często odmawiamy, tak ją też i określa. A co to dla nas znaczy? Oznacza, że jest ona dla nas wzorem. Z niej bierzemy przykład, patrzymy na nią. Wysłuchaliśmy tego fragmentu o tym, jak ta arka wyglądała. Tę arkę miał zrobić nie jeden człowiek, ale cały naród. Każdy przynosił materiały, drewno akacjowe, bisior, purpury, anysz, różnego rodzaju kamienie, skóry. Wyliczane są te materiały wcześniej w Księdze Wyjścia. Czyli do formowania takiej arki potrzebny jest wkład całego narodu. Mamy tutaj na myśli dzisiaj wspólnotę, kościół, rodzinę, naród. Wszystko to wpływa na czystość, integralność osoby, na osobowość, na jego naturę. Jeśli będziemy budować z bubli, nie oczekujmy piękna. Mam tu na myśli to, że na integralność osoby, czyli na jej czystość, wpływa cała wspólnota i jej kultura. W naszych czasach, kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju ideologiami, które wypaczają pojęcie prawdy, odbiegają od prawdy, fałszują obraz świata, natury człowieka, jest to bardzo ważny aspekt. Chcemy być czyści. Musimy stworzyć takie warunki, by wybudować piękne mieszkanie dla Boga. Jeśli budować będziemy według wskazań Pana Boga, człowiek będzie pięknym. Człowiek będzie pięknym jego mieszkaniem. Bo właśnie czystość, pojęcia czystości związane są z mieszkaniem, świątynią Ducha Świętego, którą jest to nasze ciało, którą jest Kościół, wspólnota, rodzina. Tak przypomina nam też święty Paweł w liście do Koryntian. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Powróćmy do tej lektury z Księgi Wyjścia. Tam jest napisane: i uczynią arkę z drzewa akacjowego. Dlaczego akacjowego? Długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, wysokość 1,5 łokcia, szerokość 1,5 łokcia. Akacja jest twarda, symbol nieugiętej woli. Tak jak Maryja też nie dała się nagiąć do grzechu, tak i dla nas ona jest wzorem. Oto wzór dla mnie, dla ciebie. Akacja charakterystyczna jest z tego powodu, że jest pełna kolcy. Jest właściwie pełna cierni. Gałęzie pełne kolcy nie dają się dotknąć, bo się skaleczysz. Dlatego Maryja była nietknięta, niepokalana, czysta. Owe kolce symbolizują również cierpienie. Od zarania dziejów ludzie starają się uniknąć lub uśmierzyć cierpienie. Żaden lek czy sposób nie może nam zapewnić tego, że nikt nie będzie cierpiał. Każdego z nas dotyka cierpienie. I gdyby nie grzech, cierpienie nie byłoby złem. Cierpienie nie istniałoby w naszym świecie. Maryja też była dotknięta cierpieniem, choć była czysta, niepokalana, bez skazy. Tak jak i Jezus, przecież bezgrzeszny, ale też był dotknięty cierpieniem, kolcem. Jeśli ona, Maryja bezgrzeszna, przyjęła cierpienie jako doświadczenie tworzące, budujące jej osobowość, to jej wzorem nie lękajmy się tego, co nas kłuje. Co kłuje cię w twoim życiu, w twoje oko, w twoje serce, tego się nie lękaj. Jezus, który też był bezgrzeszny, też bardzo cierpiał. Też te ciernie różnie mu się tam gdzieś wbijały w jego głowę. Stąd jeśli rozważamy, że arka była uczyniona z drzewa akacjowego, nie ominijmy tej prawdy, że arka była uczyniona z czystości i cierpienia. Zwróćmy na to uwagę, że arka ma trzy wymiary. Co to jest trójka? Co jest tak niezbędne w naszym życiu, żeby tworzyło naszą osobowość? Myślę, że nie trudno się domyśleć, czy chodzi o wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy cnoty. Bez tego nie ma integralności, nie ma osobowości, nie ma harmonii. I dalej jest napisane: pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz. I uczynisz dla niej dookoła złote wieńce. Dlaczego szczere złoto miało być wewnątrz i na zewnątrz? Arka była pokryta złotem. Złoto jest tu symbolem czego? Skoro jest szczerym złotem, czyli szczerości, prawdy, prawdomówności, albo też prawdziwości wobec Boga, czyli prawdy, prawda o sobie, o innych. Jeśli popatrzymy na Marię, to co było wewnątrz, było też i na zewnątrz. Bo Maria, jaka była w środku, taka była i na zewnątrz. To jest też wzór osoby dla nas wszystkich. To, co masz w środku, powinno też być i na zewnątrz. Jeśli szczerość będzie w środku, to i szczerość będzie na zewnątrz. Nie udawać, Maria nie udawała lepszą niż była, niż jest. I też nie wmawiała sobie, że jest gorszą, jak była. Nazywała się służebnicą pańską, ale nie wymawiała się, jak Elżbieta mówiła do niej: oto matka mojego Pana przychodzi do mnie. Ani jednego nie bała się powiedzieć, ani przyjąć drugiego. Nie było w niej udawanej pokory i nie było dumy prowokującej do jakiegoś podziwu. Czy jesteśmy szczerzy wobec siebie, Boga i innych? Czy jesteśmy szczerzy, by popatrzeć na siebie i dojść do tego, kim jesteśmy? Jaka jest nasza natura? Do czego ta natura została przeznaczona? Jaką funkcję spełnia? Jeśli postępujemy zgodnie z prawdą o sobie, o człowieku, jesteśmy zintegrowani w sobie. Nie mamy problemów. Jesteśmy czyści, piękni, realizujemy się, jesteśmy szczęśliwi. Człowiek, który wichruje naturę, pogwałca prawa natury. Taki człowiek będzie nieszczęśliwy, nie będzie czysty. A co znaczy pogwałcić czystość, integralność, wypaczyć prawdę o siebie? Powiemy sobie następnym razem, rozważając to, co konkretnie dotyczy spraw, które popularnie zwykliśmy nazywać nieczystością związaną z szóstym przekazaniem Bożym, nie cudzołóż. Zapamiętajmy, drodzy, z dzisiejszego naszego spotkania parę takich ważnych rzeczy. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości. Integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Tak brzmi ten punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Integralność, czyli zgodność. Czystość czyni życie w prawdzie ze swoją naturą, jaką obdarzył nas Bóg. Czystość prowadzi nas do pojęcia bliskości Boga. Kto jest czystym, jest wspaniałym mieszkaniem dla Boga, jak Maryja. Jest wspaniałą arką przymierza. Przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, w czasie którego dał gwarancję przeżywania życia człowieka w harmonii i czystości, o którą sam zadbał w akcie odkupienia człowieka. Dał swojego Syna, by człowiek mógł być czystym, by miał drogę do tej czystości, by mógł wejść przez tę bramę. Kto już wewnętrznie próbuje zburzyć ten porządek w swoich spojrzeniach, popełnia grzech nieczysty. Dlatego Pan Jezus mówił, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru Bożego, jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. Ta integralność jest darem, ale na tę integralność zbiera się całe bogactwo różnych faktów, różnych działań, kultura, życie, na to, żeby wybudować takiego integralnego człowieka, potrzebna jest cała wspólnota, cały naród, który przynosi, dorzuca do wspólnego bogactwa człowieka, osobowości, te dary, które ma, które muszą być związane z prawdą. Nie z fałszem jakimś, nie z prawdą nie subiektywną, ale z prawdą obiektywną. Czyli tą prawdą, którą my tak naprawdę w ciągu całego życia chcemy żyć, tą prawdą, którą chcemy zgłębić, którą chcemy poznać. Dlatego ten proces formacji, uczenia się, dlatego też i szkoła, która nas formuje do tego. Jeśli są we wspólnocie jakieś dewiacje, my musimy z tym oczywiście też i sprawić się. To jest nam dane po to, abyśmy zadbali o nas samych, o naszą czystość, ale też i o czystość naszych dzieci, wnuków, o przyszłe pokolenia. Dzisiaj w ten uroczysty dzień, kiedy mówimy o pewnym wyzwoleniu zewnętrznym, nie możemy też zapomnieć o tym, że to wyzwolenie zewnętrzne jest związane też i z wyzwoleniem wewnętrznym. Nie byłoby ojczyzny, konkretnego narodu, imiącego tożsamość, integralność, jeśli nie byłoby konkretnej prawdy o nas samych, konkretnego doświadczenia życia, tego bogactwa, które każdy człowiek w tym narodzie przynosił, dlatego żeby ten naród był takim, a nie innym uformowanym, takim, a nie innym mieszkaniem dla Boga. I to też możemy odnieść do każdej jednostki, do każdego człowieka, każdej osobowości. Niech ta refleksja i ten punkt, biorę dzisiaj specjalny jeden punkt, żeby nie przedłużać, za chwilę też i będziemy się modlić, połączymy się ze Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, by polecać sprawy całego naszego narodu, ale też i by mieć na uwadze to, że wolność, którą mamy, ona związana jest właśnie też i z tym, co daje nam Pan Bóg. Pan Bóg daje nam największy dar, wolność. Wolność wyboru. I też zaprasza nas do tego, aby ten wybór był związany z takim życiem, które będzie odzwierciedlać jego rzeczywistość. Że będzie związane z takim życiem, jakie on zaplanował. On jest stworzycielem. Problem, jaki dzisiaj mamy, przeżywamy jako ludzie, o czym mówił już Paweł VI, święty, nasz papież naszych czasów, jest to, że człowiek odrzuca tę prawdę, że Bóg jest stworzycielem. Człowiek sam chciałby być stworzycielem, sam chciałby tworzyć sobie instrukcje życia. Ale jeśli te instrukcje, którą daje nam Pan Bóg, prawdę odrzucimy, możemy zbłądzić, możemy stać się nieszczęśliwymi. I doświadczenie życiowe, jeśli popatrzymy właśnie na tę integralność osoby ludzkiej, pozwala nam zobaczyć, jak dużo dzisiaj osób musi korzystać z usługi psychologa, czy nawet psychiatry, ma rozruszoną wewnętrzną harmonię, nie może się pozbierać w życiu, bo nie idzie zgodnie ze swoją naturą. Będziemy mówić w następnych naszych spotkaniach o integralności osoby ludzkiej, o tym, kim ona tak naprawdę jest. Będziemy mówić też o człowieku jako o darze, który daje z siebie i o różnych formach czystości i nieczystości, to, co wykracza przeciwko tej harmonii, to jest rozwiązłość, masturbacja, to jest nierząd, to jest pornografia, to jest prostytucja, to jest gwałt, homoseksualizm i to wszystko, co związane, co teraz się nam proponuje przez media, przez właśnie te ideologie liberalistyczne. Miejmy na to, zwracajmy na to uwagę. Drodzy, powróćmy jeszcze do dzisiejszego słowa. Słowa, które daje nam na dzisiaj Jezus. On powiedział do swoich uczniów, a dzisiaj mówi to bardzo konkretnie do nas. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jezus zachęca nas, byśmy byli czujni, byśmy uważali na siebie, żebyśmy nie dawali zgorszenia, żebyśmy byli tak wrażliwi, żebyśmy dbali o dobro każdego człowieka. A nawet jeśli to się nie uda, i tutaj czytamy dalej, słowa Jezusa są bardzo ważne. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli będzie żałował, przebacz mu, bo właśnie ten żal jest tą drogą, do której zaprasza nas Jezus, mówiąc o takim nawróceniu, o przejściu z jednego stanu do drugiego, o tym płaczu duszy. Mówi, że są szczęśliwi ci, którzy płaczą, właśnie ci, którzy wylewają te łzy duchowe. Zbłądziłem, tak jak łotr na drzewie krzyża. Wspomnij, Panie, kiedy będziesz w domu siebie, w raju. My słusznie ponosimy taką karę, ale ty nic nie zrobiłeś. Żałuję. Jezus mu mówi, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jest to bardzo trudne, bo jeśli dotkniemy tematu przebaczenia, wyrozumiałości pewnej dla człowieka, który rzeczywiście się nawraca, który chce zmienić swój styl, to będzie nam tutaj potrzebna wielka wiara, żeby przebaczyć człowiekowi. Dlatego apostołowie proszą, Panie, dodaj nam wiary. Gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Ziarnkiem gorczycy też określa Jezus Królestwo Boże. To ziarnko jest na początku bardzo małe. Jest podległe różnym niebezpieczeństwom. To ziarno może popaść w dziób ptaka, który jest wrogiem ziarna, wrogiem Królestwa Bożego. Ale jeśli to ziarno popadnie na głęboką, piękną, żyzną glebę, może wyrosnąć i stać się pięknym drzewem, w którym ci wrogowie, ptaki, będą znajdowały swój dom, swoją ostoję. Będą znajdowały miejsce, gdzie będą mogły uczynić swoje mieszkanie. Będą się integrować z tym drzewem. I drodzy, do tego dzisiaj zaprasza nas Jezus. Ja też zapraszam do takiej refleksji i patriotycznej, i do tego, byśmy popatrzyli na naszą wolność, do czego jesteśmy powołani, ale żebyśmy też mieli na uwadze to, że Chrystus powołuje nas do szczęścia. To szczęście osiągniemy tylko poprzez harmonię, poprzez to takie życie związane z tą instrukcją, którą daje nam Pan Bóg. On nam mówi, nie cudzołóż, bądź czysty. Czystość to jest właśnie ta integracja osobowa, ta harmonia. I niech ten temat będzie też takim bodźcem do dzisiejszych rozważań i też do modlitwy za naszą ojczyznę, wyzwoloną już 101 lat, jak jesteśmy krajem niepodległym, ale wciąż narażonym na te różne niebezpieczeństwa. Módlmy się o to, abyśmy dalej byli wolni jako naród, ale też wolni jako osobowości, jako osoby.